Zachód jest z nami.
Na wieść o wypowiedzeniu wojny Niemcom przez Francję i Wielką Brytanię Polska zareagowała wybuchem radości i nadziei. Sojusznicy nas nie opuścili. Wszyscy rozumieli, że trzeba czasu, aby rozpoczęły się działania wojenne na Zachodzie. Do francuskich portów zaczęły przybijać statki z żołnierzami brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego. Pierwsi żołnierze zeszli na ląd już 4 września, a miało ich dotrzeć ponad 150 tysięcy z samolotami, artylerią, czołgami. Z Paryża 7 września polskie atasze wojskowe raportował:
Francuzi wysyłają nam batalion czołgów z zapasem amunicji, samochody ciężarowe, 100 traktorów, motocykle, amunicję, działa. Transportowe statki francuskie mają odejść z Marsylii za 8-10 dni.
Na morzu były już inne statki wiozące najbardziej niezbędną broń do rumuńskich portów, skąd miała zostać dostarczona do Polski. Odnotowano ożywiony ruch na francuskich lotniskach. Uderzenie powietrzne na niemieckie zakłady zbrojeniowe, bazy i jednostki wojska mogło wywrzeć pożądany efekt, ale rządy Francji i Wielkiej Brytanii odrzucały taką możliwość. Z francuskich lotnisk startowały samoloty z ulotkami. W pierwszych dniach września francuskie lotnictwo zrzuciło na Niemcy 5 milionów ulotek, ośmieszających Hitlera i informujących niemieckie społeczeństwo, że ich przywódcy są skorumpowani i nieuczciwi. Francja skoncentrowała 14 dywizji, z których 9 miało rozpocząć działania ofensywne przeciwko Niemcom. Od tej pory informacje z Polski miały decydujące znaczenie dla działań militarnych sojuszników. Zgodnie z rozkazem naczelnego wodza, armia Poznań rozpoczęła odwrót z Wielkopolski w stronę Warszawy, choć generał Kutrzeba ani na chwilę nie porzucił planu uderzenia na niemieckie wojska toczące boje z armią Łódź. Musiał jednak wykonać rozkaz, wycofać swoją armię. Odwrót odbywał się we wzorowym porządku. Szli marszem ubezpieczonym, gotowi w każdej chwili do odparcia ataku wroga. Poruszano się głównie nocami, co uniemożliwiało Niemcom wykrycie naszych wojsk i atakowanie długich kolumn ciągnących się kilometrami. W drodze pod Warszawę generał Kutrzeba zatrzymał się w dworze Mchówek koło Izbicy, gdzie miał przygotowaną bojową kwaterę. Wracał z Torunia po rozmowie z dowódcą walczącej na północy Armii Pomorze, generałem Władysławem Bortnowskim. Niespodziewanie naczelne dowództwo zmieniło decyzję. Marszałek Śmigły-Rydz zgodził się, aby armia Kutrzeby wspomogła armię Łódź, której sytuacja była już tragiczna. Szybko jednak ten rozkaz odwołał, nakazując armii Poznań kontynuowanie odwrotu na linię Wisły. Kutrzeba ledwo zdążył zmyć kurz po przebytej drodze, gdy wezwano go do gabinetu, gdzie czekał lotnik. Ruchy niemieckiej 8. Armii były cały czas śledzone, tak jak na to pozwalało niewielkie już lotnictwo zwiadowcze Armii Poznań. Wykrycie oddziału wroga miało ogromne znaczenie dla planów Kutrzeby.
Panie generale, melduje się porucznik obserwator Tarczyński po powrocie z rozpoznania.
W jakim rejonie prowadził pan rozpoznanie?
Na północ od Łodzi, w tym pasie.
Wskazał obszar na mapie.
Co pan zauważył?
Niemcy koncentrują główne siły w rejonie Ozorkowa. Napływające oddziały wyraźnie przygotowują zapasy do dalszej ofensywy. Nie zauważyłem organizacji obronnej.
Czy dostrzegł pan oddziały kierujące się w naszą stronę?
Absolutnie nie.
Kutrzeba odwrócił się do pułkownika Lityńskiego.
8. Armia idąca przez Łódź na Warszawę wyprzedziła czoło naszych kolumn o 2 etapy dziennie. A duże części tej armii są zmotoryzowane. Mogą więc dwu, a nawet trzykrotnie szybciej się poruszać niż my. Mamy szansę na rozmowę z naczelnym wodzem?
Podpułkownik Łączyński melduje, że udało mu się nawiązać kontakt ze sztabem.
Lityński mówił o szefie łączności armii.
Panie generale, proszę, aby pan pamiętał, że łączność telefoniczna jest bardzo niepewna. Niemcy mogą podsłuchiwać. Można rozmawiać tylko kodem.
Łączyć! Łączyć!
Każdy dzień zmniejszał szanse wykorzystania armii Poznań i Pomorze do zadania nieprzyjacielowi potężnego uderzenia. A sytuacja była już krytyczna. Kutrzeba słusznie obawiał się, że niemiecka 8. Armia rozbije słabnącą coraz bardziej armię Łódź i wtedy zwróci całą swoją siłę przeciwko armii Poznań. Niemcy wydaliby bitwę w najdogodniejszym dla nich czasie i terenie. Lityński podał mu słuchawkę.
Naczelny wódz przy telefonie.
Panie marszałku, melduje, że chce się kopnąć na spacer po bawełnę.
Nie, nie.
Możesz iść do części głowy Bydlęcia.
Marszałek Śmigły-Rydz szybko podjął dziwny sposób rozmowy.
Panie marszałku, ja chcę zrobić Kijów w dobrym wydaniu.
Maszerować na Warszawę, rozpoznawać, którędy pójść, otworzyć sobie drogę, gdy potrzeba. Zaklinam, abyś maszerował możliwie szybko na Warszawę.
Odmeldowuję się!
Co oznaczała ta dziwna wymiana zdań? Kopnąć się po bawełnę oznaczało uderzyć na łódź. Iść do części głowy Bydlęcia, co proponował naczelny wódz, oznaczało posuwać się w stronę Ozorkowa. Nie mogąc mówić otwarcie, polscy dowódcy używali kodu opracowanego wcześniej, a także tworzonego na gorąco w czasie rozmowy, zrozumiałego jedynie dla polskich oficerów. Mężczyzna z wąsikiem to był generał Rummel, dowódca Armii Łódź, który nosił wąsy. Jechać do Wierzbickiego oznaczało jechać do Radomia, gdzie była słynna restauracja Stanisława Wierzbickiego. Naczelny wódz, odrzucając plan Kutrzeby i nakazując mu cofanie się do Warszawy, stawiał armię Poznań w najtrudniejszej sytuacji, której Kutrzeba tak się obawiał. Warszawa była głównym celem niemieckich wojsk. Z 5 armii skoncentrowanych przeciwko Polsce, 4 kierowały się ku stolicy. Mogły liczyć na wsparcie samolotów 2 flot powietrznych, których lotniska były w odległości zaledwie od 120 do 250 km od Warszawy. Od pierwszych dni wojny stolica stała się celem nalotów bombowych, choć doskonale rozmieszczone 54 samoloty myśliwskie brygady pościgowej skutecznie broniły miasta. Siły lotnicze były jednak niewystarczające i szybko wykruszały się, zważając na ogromną przewagę techniczną niemieckiego lotnictwa. Meldunki z frontu napływające do władz cywilnych i wojskowych tworzyły obraz totalnej katastrofy. Front przerwany, brakowało odwodów, które mogłyby już odtworzyć linię obrony. Już w nocy z 4 na 5 września, zgodnie z wcześniej opracowanym planem, rozpoczęła się ewakuacja rządu. W nocy z 6 na 7 września kwaterę główną opuścił naczelny wódz. Wycofano część artylerii przeciwlotniczej i 16 samolotów myśliwskich, jakie pozostały brygadzie pościgowej, które zostały odesłane do Lublina, co bardzo zmniejszyło możliwości obronne stolicy. W tej sytuacji każda wiadomość o polskim ataku i o zwycięstwie miałaby ogromną wartość dla morale społeczeństwa i wojska. Dzień później, 8 września, generał Blaskowitz przeniósł swoją kwaterę z Sieradza do Łodzi, która poddała się 17. Dywizji Piechoty. Armia Łódź odchodziła w stronę Warszawy.